Tak jak Jurek słusznie powiedział na pierwszej części, pamiętajmy, że zgromadzamy się tu wszyscy w imieniu Pana, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I gdzie dwóch albo trzech się zgromadza wspólnie w Jego imieniu, tam On jest pośród nich, tak? Pytanie brzmi, czy kiedy tutaj się zgromadzamy, Pan jest z nami, ale czy pamiętamy o tym, że Pan jest z nami, kiedy odchodzimy z tego miejsca? Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Wczoraj był troszkę pochmurny, deszczowo. Tutaj wiadomo, kiedy jest słonecznie, są większe chęci, wszystkim wszystko się chce, natomiast kiedy jest pochmurno, deszczowo, to nasz nastrój spada. Ale deszcz też jest potrzebny do tego, aby rośliny, albo aby to życie, aby rośliny rosły, tak? Deszcz też jest potrzebny. Pytanie moje jest takie, czy kto pamięta, jaki miałem temat poprzedniego kazania? Tak właśnie myślałem, tak dawno miałem, że nikt nie pamięta, czyli teoretycznie mógłbym mu powiedzieć to samo i byście nie zwrócili na to uwagi. Ostatnie kazanie miało temat Bóg mówi. I zacząłem pierwszą księgą Samuela. To był taki tekst źródłowy. Dzisiaj chciałbym ten sam tekst, użyć tego samego tekstu, ale pokazać wam inne rzeczy. Więc otwórzcie pierwszą księgę Samuela. Rozdział 3, od 1 do 19 wersetu. A chłopiec Samuel służył Panu przed Helim. W tych dniach słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, a jego oczy już zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, a lampa Boża jeszcze nie zgasła w świątyni Pana, gdzie była Arka Boga i Samuel też się położył, Pan zawołał Samuela, a on odpowiedział: oto jestem. I przybiegł do Heliego i powiedział: oto jestem, gdyż mnie wołałeś. A on odparł: nie wołałem, wróć i połóż się. Poszedł więc i położył się. Pan ponownie zawołał Samuela. I Samuel wstał, poszedł do Heliego i powiedział: oto jestem, gdyż mnie wołałeś. On mu odpowiedział: nie wołałem, mój synu, wróć i połóż się. A Samuel jeszcze nie znał Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. I Pan zawołał Samuela po raz trzeci. Wstał więc, poszedł do Heliego i powiedział: oto jestem, gdyż mnie wołałeś. Wtedy Heli zrozumiał, że Pan woła chłopca. I Heli powiedział do Samuela: idź, połóż się, a jeśli cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo twój sługa słucha. Samuel poszedł więc i położył się na swoim miejscu. Potem Pan przyszedł, stanął i zawołał tak jak poprzednio Samuela. Tak jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. I Samuel odpowiedział: mów, bo twój sługa słucha. Wtedy Pan powiedział do Samuela: oto uczynię taką rzecz w Izraelu, że każdemu, kto o niej usłyszy, zadzwoni w obu uszach. W tym dniu dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem przeciwko jego domowi, od początku do końca. I dałem mu poznać, że osądzę jego dom na wieki za nieprawość, o której wiedział. Jego synowie bowiem postępowali nikczemnie, a on ich nie poskromił. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że nieprawość domu Heliego nigdy nie będzie oczyszczona żadną ofiarą krwawą ani ofiarą pokarmową. I Samuel od rana leżał, po czym otworzył drzwi domu Pana. Samuel jednak bał się oznajmić Heliemu o widzeniu. Wtedy Heli zawołał Samuela: Samuelu, synu mój. Ten odpowiedział: oto jestem. I zapytał: cóż to za słowa, które Pan ci powiedział? Nie ukrywaj tego, proszę, przede mną. Niech Bóg tak ci uczyni i tamto dorzuci, jeśli ukryjesz przede mną cokolwiek z tego, co ci powiedział. I Samuel opowiedział mu więc wszystko i nie ukrył nic przed nim. A on odparł: to Pan. Niech czyni to, co dobre w jego oczach. I Samuel rósł, a Pan był z nim i nie pozwolił upaść na ziemi żadnemu z jego słów. Ciekawy fragment, ciekawy tutaj werset rozdziału, ale chciałbym zwrócić moje kazanie, chciałbym oprzeć na trzech wersetach. Na trzech wersetach. Pierwszy to jest werset pierwszy, a właściwie druga jego część. Czyli w tych dniach słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. Drugi werset to jest werset siódmy. A Samuel jeszcze nie znał Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. I ostatni werset to jest werset 19. I Samuel rósł, a Pan był z nim i nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu z jego słów. Więc zaczynamy. Pierwszy werset, druga jego część. W tych dniach słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. Pierwsza sprawa, słowo Pana było drogocenne. Co to znaczy drogocenne? W słowniku sprawdziłem drogocenne, znaczy mające jakąś wartość, wielką wartość. I to, że słowo Pana jest drogocenne, my jako chrześcijanie chyba powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, tak? Natomiast werset mówi, w tych dniach słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. To znaczy, że były dni, w których słowo Pana nie było drogocenne. Tak? Zgadzamy się? Kiedy coś przestaje być dla nas drogocenne? Wydaje mi się, że jak tutaj wszyscy siedzimy, zgodzimy się z tym, że przedmiot lub rzecz przestaje być drogocenna, gdy mamy ją na co dzień. Gdy mamy ją pod nosem cały czas, kiedy mamy pod ręką, w dostatku, wtedy ta rzecz przestaje być dla nas drogocenna. I podam wam taki przykład z życia codziennego. Jeszcze jakieś 30 lat temu mniej więcej, drogocenne były banany. Kiedy zaczęły tutaj zjeżdżać do Polski banany, kiedy ktoś miał, że tak powiem, dostał tego banana, to było wow, banan, nie? Drogocenna była wtedy czekolada. Tak było. Wiem, że tutaj na chwilę obecną nie wszyscy w to uwierzą, ale tak, czekolada była drogocenna. Kiedy ktoś dostał od rodziców lub od wujków, którzy mieszkali za granicą, przyjeżdżali i dostał taką rzecz, to była rzecz drogocenna, nie? Jeszcze kilkanaście lat temu drogocennym to był telefon. Pamiętam pierwszy telefon taki w domu, kiedy to był ten telefon na wiecie, na wykręcanie numerów, tak? Kiedy ktoś miał telefon, to wtedy to był drogocenna rzecz, nie? Drogocenne. No nie było to drogocenne, kiedy przyszedł pierwszy rachunek za ten prąd. za ten rachunek za telefon, tak? Ale chcę wam pokazać, że tym tutaj przykładami, że rzeczy są rzeczy drogocenne, ale kiedy stają się na co dzień, kiedy mamy dostęp do nich na co dzień, one nam powszednieją po prostu. I nasze słowo, tutaj nasz werset mówi, że w tych dniach słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. To znaczy, że naród Izrael nie miał tego słowa na co dzień. Nie miał tego słowa na co dzień. Oczywiście były czasy, kiedy Słowo Boże było na co dzień. I takim przykładem najlepszym, pokazując tutaj teraz, nawiązując do tych moich przykładów, jest właśnie naród Izraela po wyjściu z Egiptu. Zgadzacie się ze mną? Co było? Mieli Boga na co dzień? Słup ognia w nocy, rano obok, tak? I mieli Boga na co dzień. Bóg do nich mówił, Bóg wychodził, nawet mówił do nich osobiście, mówił do Mojżesza. Mojżesz przekazywał to słowo ludowi. Mieli na co dzień. A co robili? Szybko zapominali o tym. Wyszli tutaj, bracia tutaj głosili na pierwszej części na wieczerzy, tak? Wyszli, nie minęło ile? 3 miesiące? Ojeny. Kurczę, tam mieliśmy lepiej, nie? W niewoli. Tam mieliśmy lepiej, mieliśmy wszystko do jedzenia, tu nie mamy. I co? Szemranie. Następnie Bóg w cudowny sposób wyprowadził ich z Egiptu, rozdzielił Morze Czerwone, przeszli przez to morze. Po jakimś czasie co? Zapomnieli o tym, co Bóg dla nich zrobił. Że Bóg do nich mówił. Zapomnieli. Jeżeli mamy coś na co dzień, to powszednieje. Zgadzamy się chyba tutaj wszyscy też tak, jak stoimy. Jeżeli nie zgadzacie się, sprawdzajcie to, co mówię. Badajcie. Były takie czasy, tak jak tutaj dzielimy sobie, każdy miał język polski na szkole, były epoki historyczne, tak? I chyba Słowo Boże było najmniej dostępne w średniowieczu, bo każdy człowiek, przeciętny człowiek nie miał dostępu do Słowa Bożego. Zgadzacie się z tym? Nie miał przeciętny. Mieli dostęp tylko kapłani i z tego, co pamiętam, tylko w języku jakim? Łacińskim. No nie sądzę, żeby tutaj taki przeciętny Kowalski czy przeciętny człowiek z Europy, Europejczyk, wtedy znał łacinę. Nie. Słuchał tego, co przekazywał kapłan. A czy kapłan mówił zgodnie z pismem? Tego nie wiemy. Wszystko zmieniło się w XVI wieku, tak? Kiedy niejaki Gutenberg, to już troszkę historii, niejaki Gutenberg wynalazł druk. I wtedy znaleźli się tacy bracia, którzy postanowili drukować pismo. Wiemy, że w tamtych czasach, do tego czasu, kiedy Pismo Święte przestało być, kiedy nie było drukowane, nie było dostępu, nie miał nikt, ogólnie ludzie nie mieli do niego dostępu, Słowo Boże było przekazywane przez pojedyncze osoby. Natomiast kiedy Bóg położył na serce braciom, aby przetłumaczyli te pisma, przetłumaczyli pismo, stworzyli Pismo Święte, Słowo Boże i wydrukowali, wtedy dostęp stał się łatwiejszy. Mało tego, ten dostęp był nie tylko w języku łacinnym, ale zaczęli drukować i tworzyć Pismo Święte, Słowo Boże, tłumaczyć na nasze języki. Dzięki temu mamy teraz dostęp do nich. Ale czy dostęp do tego Słowa Bożego nawet podczas po wydrukowaniu, kiedy mamy już to w takim wydaniu jak teraz, był od samego początku łatwy? Ja nie przypominam sobie. Też były ciężkie czasy, bo Kościół zaczął być prześladowany. Śpiewamy taką pieśń: Dobry jest Pan. I jakie tam są słowa? Którzy płacili życiem swym. Nie jeden człowiek, krew niejednego człowieka została przelana po to, abyśmy my mieli dostęp do tego. Więc to chyba jest ważne. W tych dniach Słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. Nie było jawnego widzenia, ponieważ Bóg już nie objawiał się tak jak wtedy, tak jak jeszcze kiedy szedł z Izraelem, czyli w obłoku lub w słupie ognia. Mówił przez proroków. A jeżeli było drogocenne i nie było jawnego widzenia, to wnioskuję, że proroków było niewiele. Bo co mówi Pismo Święte, co mówi w Księdze Jeremiasz o tym, Bóg przez Jeremiasza? Jeżeli jakiś prorok, występował jakiś prorok i mówił w imieniu Pana, to jeżeli to się nie sprawdziło, to co? Więc wydaje mi się, że mało było Słowa Bożego i dlatego tutaj w tych czasach mamy taką informację, że w tych dniach Słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. Parę miesięcy temu, tak, jeżeli dobrze pamiętam, byli tutaj bracia ze Stanów. Pamiętacie ich historię, co opowiadali? Jak jeszcze jakieś w 1900, dobrze pamiętam, około lata 90, tak? Czyli przed 1990 rokiem jeździli po krajach i co robili? Przemycali tam Biblię. Bo ta żelazna kurtyna, która jest w Europie, nie pozwalała na to, aby Słowo Boże było głoszone. Więc kombinowali. Nie było łatwego dostępu. Mimo iż Biblie były wydrukowane, mieliśmy Słowo Boże, nie było łatwego dostępu. Czyli Biblia była wtedy w cenie. Jak jest dzisiaj, bracia i siostry? Dzisiaj wydaje mi się, że to Słowo nie jest drogocenne. Nie dla wszystkich przynajmniej, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mamy Biblię w telefonie. Mamy Biblię w internecie. Mamy dostęp do Biblii. Rozdajemy Biblię za darmo. Ludzie mają nawet Biblię w domach. Znam, odwiedzam, chodzę po domach, nawet po swojej rodzinie i wiem, że Biblie w domu są. Ale czy są używane? Czy to Słowo jest dla nich drogocenne? Wiecie, wygląda to w sposób następujący, że leży Biblia złożona tak na półeczce, nie? I zajmuje przeważnie jakieś honorowe miejsce w teorii, ale co z tego? Co z tego, skoro nie wiedzą, co jest w środku? Czyli nie mają poznania Boga. I tutaj przechodzimy płynnie do tego drugiego wersetu, czyli do wersetu 7. A Samuel jeszcze nie znał Pana i Słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Wiecie, co mi to mówi? Nic się nie zmieniło. Samuel był wtedy młody i nie znał jeszcze Słowa Pana. W dzisiejszych czasach nie jest podobnie? Nie znacie ludzi, którzy nie znają Pana, nie znają Jego Słowa? Ja znam. Nic się nie zmieniło. Księgę Kaznodziei otwórzcie. Pierwszy rozdział. Kaznodzieja był to Salomon, syn króla Dawida. Człowieka według Bożego serca. Pierwszy rozdział z Księgi Kaznodziei. Od 8 do 11 wersetu. Wszystkie rzeczy są pełne trudu, a człowiek nie zdoła tego wyrazić. Oko nie nasyci się patrzeniem, ani ucho nie napełni się słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, patrz, to jest coś nowego? I to już było w dawnych czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o dawnych rzeczach, także o tych, które będą, nie będzie pamięci u tych, którzy potem nastaną. Kaznodzieja mówi, że nie ma na świecie rzeczy, których już nie było. To, co było, będzie, to, co będzie, było już. Czyli Pismo Święte jest uniwersalne. Mówi zarówno o tym, co było już, ale można je równocześnie stosować do tego, co jest teraz. I otwórzcie z powrotem Księgę Samuela, zaznaczcie sobie tam zakładkę. A Samuel jeszcze nie znał Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Większość ludzi mówi, Boga nie ma. Widziałem taki filmik, właśnie oglądałem taki filmik i było, Boga nie ma. Gdyby Bóg istniał, nie byłoby tyle cierpienia, śmierci, chorób, wojen i tak dalej, i tak dalej. I to jest ich główny argument. Gdyby Bóg istniał, tego by nie było. Więc ja mogę wam powiedzieć tak, Bóg jest, tylko czy ludzie chcą do Niego przychodzić? Tu jest problem. Bóg jest, tylko ludzie nie przychodzą, bo w Niego nie wierzą. Dlaczego nie wierzą? Otwórzcie list do Rzymian. Rzymian 10 rozdział. Od 13 do 15 wersetu. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane? O, jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Czyli, jeżeli nie zostanie im przekazana informacja, to jak mogą wiedzieć o tym, że Bóg istnieje? Jeżeli nikt im o tym nie powie. Teraz ludzie często zadają pytania, tak jak tutaj brat Józef w zeszłym tygodniu miał kazanie, zadają pytania, tylko pytanie, czy chcą znać właściwą odpowiedź na to pytanie. Czy chcą znać odpowiedź, która im podpasuje. I ja spotkałem się z takimi rzeczami, że bardziej niż poznawać Boga, co Bóg zrobił w życiu, przypuśćmy w moim życiu, w twoim życiu, ich interesuje na przykład, miałem takie pytanie ostatnio, a czemu nie pijesz alkoholu? Wiara ci zabrania? Ich nie interesuje to, co się stało na Golgocie, to, co Bóg może im zaoferować, to, co Bóg może im dać, tylko takie drugorzędne rzeczy. A kiedy już przyjdzie, tutaj na środowym dzieliłem się ostatnio, kiedy przyjdzie jakieś fajne pytanie, na przykład przyszedł do mnie kolega z pracy, tutaj podsłyszał, jak rozmawialiśmy na temat Biblii i Boga i tak dalej. Kolega z biura przychodzi i zadaje po jakimś czasie, mówi tak do mnie, to porozmawiajmy o Jezusie. A ja mówię, słucham, co chcesz wiedzieć? Nastąpiła taka niezręczna cisza i po chwili, nie, dobra, bo tutaj jest zlecenie i wiesz, trzeba tutaj zrobić, wykonać. Pytanie, jak reagujemy my? Jesteśmy obserwowani. Bo wiecie, że jesteśmy obserwowani. Jeżeli nie zdajecie, myślicie, że nie jesteście obserwowani, to się jesteście w grubym błędzie. Każdy, kto próbuje naśladować Pana, iść za Nim, jest obserwowany z tego, co robi, co mówi, jak się zachowuje, bo na podstawie tego ludzie potem sprawdzają. No dobra, a najlepiej jest tak, jak mają jakieś haki, nie? No dobra, mówisz tak, a robisz tak. Wtedy co? Trzeba się zastanowić. No kurczę. Czy faktycznie on miał na myśli, czy faktycznie jest tak, jak on mówi? Jezus Chrystus, posyłając swoich uczniów w świat, powiedział, kiedy posyłał ich, nie w świat, kiedy posyłał i tych 70, tak, na służbę, mówił, bądźcie rozważni jak węże i niewinni jak gołębice, tak? Dobrze mówię? Amen? I my podobnie. Mamy być rozważni jak węże i niewinni jak gołębice. Nie bójmy się wdać w dyskusję na temat ważny. Bo Bóg czasami wystawia nas na próbę. Czyli, dobra, idziesz ze mną, dam, stworzę ci sytuację. Ale i też, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeżeli nawet nie zauważycie tej sytuacji, nie zauważycie jej w danej chwili, nie obwiniajcie się. Będzie następna. Będzie następna. I pewnie wtedy może szybciej zaskoczycie, że tutaj miałem szansę rozmawiać o Bogu, nie? Także jak mówię, świat, wydaje mi się, jestem przekonany, że nie wszystkich interesuje poznanie prawdy. Tylko te takie poboczne rzeczy. A ja chciałem teraz w tym punkcie właśnie, kiedy wrócimy do pierwszej księgi Samuela. A Samuel jeszcze nie znał Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Więc moje pytanie brzmi, czy znasz Pana? Wiadomo, rozumiem, że jesteśmy wszyscy tutaj braćmi, chrześcijanami, więc odpowiedź będzie pozytywna, ale tam są ludzie na nagraniu, jeżeli oglądasz, to czy znasz Pana? I ja chciałbym Ci powiedzieć, że ja znam Pana. Chciałem Ci powiedzieć, że ja znam Pana i niech mam chwilę, żeby Ci powiedzieć o moim Panie. Mój Pan stworzył świat w 6 dni. W 6 dni zrobił coś z niczego. Mój Pan nienawidzi grzechu. Nienawidzi grzechu. Co to jest grzech? Tutaj bym musiał zrobić nowe kazanie, poświęcić następną godzinę na nowe kazanie. Ale tak, mój Pan nienawidzi grzechu. Mój Pan jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrości? Tak, jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy ludzie oddają cześć innym rzeczom, a nie oddają czci Bogu, jedynemu prawdziwemu, Bóg jest zazdrosny. Do mojego Pana mogę przyjść o każdej porze dnia i nocy. On nie śpi. Bóg nie śpi. Chociaż wiem, że znaleźliby się pewnie tutaj, gdyby tak mocno się skupić na Słowie Bożym, znaleźlibyśmy fragment, w którym było napisane, że Bóg spał, nie? Jezus spał w łodzi, ale mój Pan nie śpi. Nie śpi i pracuje cały czas. O każdej porze dnia i nocy. Mogę przyjść do Niego, mogę z Nim porozmawiać, mogę wyżalić się Mu. Tak jest mój Pan. Mój Pan potrafi skruszyć najbardziej zatwardziałe serce. Serce z kamienia. Ma taką moc. Widziałem to niejednokrotnie. Kiedy ktoś tak bardzo zadufany w sobie, kiedy przychodzi mój Pan, on się robi, łzy lecą mu z oczu, mięknie. To potrafi tylko mój Pan. Mój Pan jest sprawiedliwy. Nie jest tak sprawiedliwy jak my. Jak ja i jak ty. Nasza sprawiedliwość polega na tym, że zależy, czy jest to po naszej stronie, nie? Jeżeli my mamy rację, to my jesteśmy sprawiedliwi. Bóg tak nie jest. Bóg taki nie jest. Co to znaczy, że jest sprawiedliwy? Powiedział apostoł Paweł w swoim liście, w liście do Rzymian. Karą za grzech jest śmierć. Wiecie, co to znaczy dla Boga? Że karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. I to musi zostać wykonane. I to się wykonało. On poświęcił, była śmierć, która wykonała to. Czyli co? Bóg, mój Pan, jest sprawiedliwy. Na imię mojego Pana kiedyś zegnie się każde kolano na ziemi, na niebie i na ziemi. Nie wiem jak, nie wiem czy ktoś będzie, nie wiem w jaki sposób, ale skoro Pismo Święte mówi to, Biblia, Słowo Boże mówi to, tak będzie. Każde kolano zegnie się. Wyobrażacie sobie? Wczoraj była koronacja Karola, tak? No. Wszyscy, cały świat. Mówię tutaj teraz o Bogu. Każde kolano zegnie się. Odda mu hołd, odda mu cześć. Mój Pan godzi ze mną moich nieprzyjaciół. Jeżeli mu się podoba. Jeżeli tak zechce. Ja nieraz zachodzę w zagwozdkę. Jak tu zrobić? Nie przepadam za nim. Nie przepadam za nim. No nie wiem, jak mam to ugryźć. Jestem dla niego dobry, miły, w cudzysłowie. Nie wiem, o co chodzi. I nagle następnego dnia przychodzi mój nieprzyjaciel. Słuchaj, Grzegorz, no źle się wczoraj zachowałem. Godzi ze mną moich nieprzyjaciół. Mój Pan jest wierny. Nie tak jak my. Nie tak jak ludzie. My jesteśmy wierni do czasu. Oczywiście teraz tak nie obrażając nikogo. Są ludzie wierni, którzy pieśń Dobry jest Pan, tak? Płacili za nią, za Pismo Święte, płacili życiem swym. Byli wierni do samego końca. W Biblii również mamy opisy ludzi, którzy byli wierni do samego końca. Ale mówię o większości, bo większość ludzi jest wierna do czasu. Nawet Pismo Święte też o tym mówi, że będzie ucisk. I co wtedy? Niektórzy zostaną zwiedzeni. Ale mój Pan jest wierny. Mój Pan ma moc zbawić. Zbawić, czyli dać życie wieczne. Życie wieczne z Nim na wieki wieków w niebie. Mój Pan ma też moc zatracić. Tych, którzy nie przyjmą Go. Zatracić w piekle na wieki wieków. I chyba najważniejsze, bo gdybym mógł wymieniać o moim Panie, opowiadać, to chyba nie starczyłoby tu kartek, nie starczyłoby kartek i czasu. Mój Pan umarł za mnie, abym miał życie wieczne. Abyś Ty miał życie wieczne. I to nie mówię tylko do grupy tutaj naszych braci i sióstr chrześcijan, mówię do każdego. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie ma tam gwiazdki na dole. No może Ty tam trochę coś źle zrobiłeś w życiu, to Ty nie przychodź. Nie, wszyscy. Tylko problem jest w tym, że ludzie nie chcą przyjść. W tym cały problem. On nie musi nic wiele zrobić. Ma tylko przyjść, Pismo Święte mówi, wyznać ustami, uwierzyć w sercu, że Jezus jest Panem, pokutować, odwrócić się od swego poprzedniego życia i swoje nowe życie powierzyć Jemu i dostosowywać się umysłem, przemieniać umysł na Jego obraz i podobieństwo i słuchać i przyjmować to, co mówi Jego Słowo. Ale to jest największy problem. Przyjść i powiedzieć, przepraszam, nie zasługuję. To jest ciężkie, nie? Każdy, kto kiedyś był coś winien, komuś słowo przepraszam, ile trzeba się namęczyć, nie? Jaka to jest walka ze sobą, z ciałem, nie? Bo on ma rację. A ja muszę przeprosić. Nie musisz. Ale dobrze by było, gdybyś przeprosił. I Bóg tego oczekuje. To jest jedyna rzecz, a jakże ciężka dla człowieka do wykonania. Śpiewamy taką pieśń. Jak słowa zacznę mówić, to pewnie zrozumiecie. Przyjdź do Niego z bojaźnią i ze czcią. Gdy stoisz Przed Panem ucisz się. Przyjdź do Niego z bojaźnią i ze czcią, a nie jak do kolegi. Większość przychodzi jak do kolegi, a Ty masz się uniżyć, ugiąć. Przyjdź do Niego w pokorze i skrusze. A Samuel jeszcze nie znał Pana i słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Ten werset po raz kolejny powtórzę, ma sens i w dniach dzisiejszych. Jest wielu ludzi, którzy nie znają Pana. I kto ma im to powiedzieć? Kto ma im o tym opowiedzieć? Chyba idealnym wersetem, jeżeli mógłbym użyć takiego sformułowania odnośnie tego, jak Bóg, jakby powinna wyglądać nasza postawa względem Boga i względem tego, w jaki sposób i ilościowo powinien nas karmić, jest chyba w Księdze Przysłów, 30 rozdziale. Przysłów, 30 rozdział. Od 7 wersetu do 9. Wydaje mi się, że taką powinniśmy wszyscy przyjąć postawę. Nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi ich, zanim umrę. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie. Amen. Wydaje mi się, że amen, że to jest odpowiednie podejście. Czyli nie, żebyśmy mieli czegoś przesyt, ani nie, żebyśmy mieli jego, się głodzili, ale byśmy mieli wszystko, jak to, znaczy mnie jeszcze nie było w tym kościele, jak był tu Michał Riks, równowaga. Czyli balans, wybalansowanie wszystko. Najlepiej idealnie, czyli nie za dużo, nie za mało, odpowiednio. Księga Samuela, rozdział 3. Werset 19. I Samuel rósł, a Pan był z nim i nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu z jego słów. Tutaj idealnie łączy się z tym pierwszym wersetem, nie? Jeżeli słowo Pana jest dla Ciebie drogocenne, co wynika z tego? Nie pozwolisz upaść na ziemię żadnemu jego słowu. Ale co mamy robić, żeby to słowo nie upadło? I to jest to, o czym wspomniałem już chwilę wcześniej. Wiele zależy od nas. Czy słowo, jeżeli słowo Pana jest dla nas drogocenne, będziemy robić to, co podoba się Panu, to, co Pan od nas oczekuje. A czego Pan od nas naczekuje? Głoszenia. I to nie mówię głoszenia w takiej formie, jak ja tutaj teraz robię. Podkreślę. To jest tak, jak w poprzednim Józef wspominał o poprzednim kazaniu. Praca, dom, szkoła, rodzina. Tutaj. Bo tak jak wspomniałem, ludzie nas obserwują. I teraz to, o czym dzieliłem się jeszcze na środowym, ostatnim środowym. Teraz jest wiosna. Jest okres siania, nie? Że rolnicy sieją, ale nie tylko rolnicy, bo i tutaj w domach też sieją jakieś kwiatki, nasionka i tak dalej, nie? I teraz powiem Wam, do czego zmierzam. Najpierw przeczytam Wam werset związany z tym, a potem powiem, do czego zmierzam, dobrze? Otwórzcie Ewangelię Marka, rozdział 4. Od 26 do 29 wersetu. I mówił, nasz Pan Jezus Chrystus. Z Królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy wstaje we dnie i w nocy, ziarno wschodzi, rośnie i on nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy plon dojrzeje, on zaraz zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Kiedy ziarno jest zasiane w ziemi, nie widzisz go, nie? Nie widzisz, co się z nim dzieje. I po to właśnie wczoraj zacząłem od tego, że wczoraj padał deszcz, bo deszcz jest potrzebny. Po sianiu deszcz jest potrzebny. Czyli trzeba dbać o to nasiono, dostarczać mu odpowiednią ilość światła, odpowiednią ilość wody i ono jest w tej ziemi. Czy ono rośnie? No rośnie, ale czy my widzimy ten wzrost? Dopóki co? Nie wzejdzie coś powyżej ziemi, my tego nie widzimy. Galacjan 6:9. Macie już? A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Mamy siać. Może jeśli Bóg nam da, zobaczymy owoc naszego siania, ale jeśli nie, to, że siejemy i nie widzimy tego, nie znaczy, że to nie wyda owocu później. I teraz podam wam przykład z mojej pracy. Większość już u mnie w pracy, nie kryłem się z tym, wie, że jestem chrześcijaninem. Co to znaczy chrześcijaninem u nich, to zaraz trzeba było tłumaczyć i tak dalej. Ale wie, że jestem chrześcijaninem. I mam 4 ludzi, z czego dwie osoby wiedziały o tym, bo już rozmawiały ze mną na temat Boga i wiedziały, jakie jest moje podejście i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast 2 osoby milczały, w ogóle nie poruszałem z nimi tego tematu. Wiecie co? Kiedy po świętach Wielkanocy wróciłem do pracy, okazało się, że jedna z tych 2 osób, które nie wiedziała, przyszła do mnie i mówi: Grzegorz, bo ty jesteś chrześcijaninem? A ja mówię, no tak. Mówi, bo rozmawiałem, powiedział z kim, czyli z tymi 2 pozostałymi osobami, które wiedziały już o tym, że kim ja jestem. Czyli mówię, aha, informacja została przekazana. Mimo iż ja nie rozmawiałem z nim, nie wspomniałem nawet słowa. Informacja została przekazana. I śmieszna rzecz wyszła, ponieważ on mówi, ty jesteś tym chrześcijaninem, bo pytałem się, nie będę tutaj mówił po imieniu, ale pytałem się drugiego kolegi. I mówi, kiedyś widziałem na szerokiej, tam ktoś krzyczy i śpiewa, nie? A ten drugi kolega, to był ten drugi, który nie wiedział, który też nic nie wiedział, nic nie wspominał na ten temat. Na temat tego, że jestem, nie rozmawiał ze mną na ten temat. I on mu mówi, do niego. Mówi, bo to są świadkowie Jehowi czy coś? A on mówi, to nie są świadkowie Jehowi, to Grzegorz. I czy co chciałem wam, żeby sprawa była jasna. Nie mówię tutaj, nie chcę was na siebie, na mój przykład wskazywać. Chcę wam tym przykładem pokazać, jak to działa. My możemy głosić, mówić, ale nie widzimy efektu. A ludzie nas obserwują i te mimo informacje są przekazywane dalej. Mimo iż my nie wiemy o tym. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zwracali uwagę po pierwsze na to, co mówimy i potem jak się zachowujemy. Bo ludzie z zewnątrz, ze świata obserwują nas i też widzą, czy jesteśmy prawdziwi w tym, co mówimy, czy nie. Czy może mówimy tak, a robimy inaczej. A dlaczego? Otwórzcie pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 1 i 2 werset. I teraz zaczyna się, nie? Przyczepił się do rząd znowu. Pierwszy list Piotra, 3:1-2. Przyczepił się do żon, nie? Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Te słowa odnoszą się do żon. Ale powiedzcie mi, czy można je zastosować do każdego z nas? Po co? Gdzieś dalej jest napisane, aby nie bluźniono w imieniu Pana. Jeżeli my mówimy, że jest tak, zachowujemy się inaczej, to wiecie, co robi świat wtedy? Bluźni w imieniu Pana. A chyba nie na tym to polega. Nie takie jest nasze zadanie. Czy jesteś słuchaczem słowa, czy wykonawcą słowa? Bóg mówi, bądź wykonawcą słowa, nie tylko słuchaczem. Jeżeli gdzieś ta strefa słuchania i wykonywania jest zaniedbana, czyli albo idzie jedna w jedną stronę, czyli więcej jest tego słuchania, mniej wykonywania, albo odwrotnie, więcej wykonywania, mniej słuchania, to powstaje tak zwany zator. I wtedy otwórzcie pierwszą księgę Samuela ponownie, 3:3. I Samuel rósł. Tu wiemy, że chodzi o to, że rósł w sensie fizycznym. Ale ja mówię tutaj o rośnięciu w sensie duchowym. Jeżeli gdzieś powstaje zator na linii nie jest odpowiednia równowaga ze słuchaniem i z wykonywaniem, powstaje zator i nie wzrastamy. A jak nie wzrastamy, jak mamy dalej głosić? Jest jeszcze takie jedno ostrzeżenie. Bo czasami mówimy, dobra, dzisiaj nie było okazji, jutro będę głosił, dzisiaj nie jutro. Bo są takie przypadki. Nie dzisiaj, jutro, albo może w przyszłą sobotę o 11, bo mi pasuje. Jest takie ostrzeżenie, otwórzcie Kaznodziei 11. Kaznodziei 11:4. Macie? Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żąć. Czyli jeżeli zwracamy uwagę na porę dnia albo na czas, kiedy może dzisiaj lepiej, Pismo Święte mówi, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. Nie ma lepszego dnia na sianie niż teraz. Zawsze my, ludzie, nasze ciało będzie mówiło, nie dzisiaj, nie teraz, jutro. Zawsze tak będzie. Bo ciało jest przeciwko duchowi. W drugą stronę ciągnie. I zawsze tak będzie. Więc jeżeli mówisz, że będziesz to robił jutro, skonfrontuj siebie jutro z tym, co powiedziałeś. I po raz kolejny mówię, podkreślam, nie mówię tego po to, aby kogoś zawstydzić, wzbudzić w nim potępienie. Nie. Raczej mówię, żeby obudzić. Jeśli boisz się, bo różnie jest. Możesz się bać głosić, możesz się bać konfrontować. Słowo Boże mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Pytanie, czy Słowo Boże jest dla ciebie drogocenne? I czy nie pozwalasz, aby któreś z jego słów spadło na ziemię bezowocnie? Bo o to chodzi w tym wersecie. Jezus opowiedział przypowieść o siewce, tak? O tych ziarnach, o glebach, na które padł. A tutaj Samuel, w pierwszej księdze Samuela jest napisane, Pan był z nim i nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu z jego słów. Czy ty nie pozwalasz, aby słowo Pana upadło gdzieś na ziemię poprzez swoje zachowanie niewłaściwe? Pamiętajcie, ludzie nas obserwują. W tych dniach Słowo Pana było drogocenne i nie było jawnego widzenia. A Samuel jeszcze nie znał Pana i Słowo Pana nie zostało mu jeszcze objawione. Oraz i Samuel rósł, a Pan był z nim i nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu z jego słów. Bracia i siostry, jeżeli ktoś myśli, że wie już wszystko, to nie wie nikt. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, przepraszam, że mówię ja, ale ja mogę powiedzieć, ja nawet w 1% nie wiem wszystkiego, co jest napisane tutaj w Biblii. Nie rozumiem wszystkiego, ale wierzę, że jeżeli będę chciał, że jeżeli będę pragnął, Bóg będzie otwierał oczy. Bóg będzie otwierał oczy i pokazywał nie tylko to, jak mam się zachowywać, ale również będzie pokazywał, jak się zachowuję, co mam do zmiany. I skoro Bóg, apostoł Paweł pisze, że miłość Pana jest jak niezmierzona głębokość i szerokość, to sobie pomyślcie, jeżeli ktoś mówi, że już wszystko wie, jak bardzo jest dumny i pyszny. Ale Bóg, mój Pan, na takiego może znaleźć sposób. Więc bracia i siostry, to było... Dla mnie to było takie przypomnienie właśnie, że czasami jak mamy coś na co dzień, czyli mamy to Pismo Święte, czy tam Biblia leży u nas na biurku, czy na w tej, no, jak to się nazywa, bibliotece, półce gdzieś tak. Jak mamy coś pod ręką, to nam to powszednieje. Znamy, dobra, jest tam, wiemy, że to tam jest, ale czy korzystamy z tego? Natomiast gdyby to był jakiś, nie wiem, tak jak w poprzednich czasach było, że było drogocenne, bo było tego mało, wtedy byśmy pewnie inaczej obchodzili się z tym, nie? I to było dla mnie takie przypomnienie, właśnie takie wskazanie tych trzech wersetów, po to, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy pamiętali, jakie jest nasze zadanie, abyśmy doceniali słowa Pana i abyśmy nie pozwalali upaść żadnemu z Jego słów na ziemię. Amen.